postaram się Państwu przybliżyć, w jaki sposób je skonstruowaliśmy, ponieważ podczas tej sesji, która jest ostatnią sesją tegorocznej edycji Festiwalu Warszawa w Budowie, a jednocześnie elementem dużego projektu badawczego, który prowadzimy, który dotyczy twórczości Oskara Hansena, który realizujemy dzięki wsparciu mechanizmów finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. I podjęliśmy temat, który jest szalenie szeroki, tak? O domach architektów można mówić bardzo wiele, można liczne przykłady przywoływać, każdy z nich jest osobny, każdy z nich jest niepowtarzalny i niesie ze sobą ciekawe historie. Więc my zdecydowaliśmy się na pewien przekrój, na trzy przykłady, które dzisiaj jakby zbudują nam całą historię. Ja na początek pozwolę sobie wydobyć pewne elementy architektury, czy tych właśnie domów architektów, korzystając tutaj ze słynnego tytułu kolażu Hamiltona, co właściwie sprawia, że domy, tak, tutaj w tym wypadku domy architektów są tak odmienne, tak pociągające. Postaram się Państwu jak trochę to w pigułce przedstawić, a później przejdziemy do bardzo konkretnych przykładów i na ich właśnie na kanwie tych opowieści będziemy poruszać kolejne zagadnienia związane z domami architektów. Więc jak Państwo na pewno doskonale wiedzą, historia sztuki samymi domami twórców zajęła się już bardzo szeroko, więc o nich wiele wiemy. Wiemy wiele właśnie o tej aurze, która je otacza, która przyciąga właśnie do tych miejsc pracy twórczej. Natomiast wśród tych domów twórców dość szczególną rolę mają domy architektów. O tyle szczególną, że architekci tworzą je zupełnie od zera, w przeciwieństwie tak do tych pracowni, które często zwiedzamy, tak jak nie wiem, pracownia Burtela w Paryżu, czy wiele innych pracowni artystów, malarzy, rzeźbiarzy. Tutaj jakby ta decyzja zaczyna się od samego początku, od początku decyzji o budowie swojej własnej przestrzeni. I jest to o tyle ważne, że ona jest od samego właśnie początku dostosowywana do indywidualnych potrzeb, często niezwykle funkcjonalna. Właśnie architekci wykorzystują cały ten bagaż doświadczeń z pracy projektowej w budowaniu swojej własnej przestrzeni i często okazuje się, że to jest to najtrudniejsze zadanie, jakie przed sobą stawiają. Właśnie w tych domach budują bardzo, jakby dzięki tym doświadczeniom, które gromadzą w swojej codziennej praktyce, bardzo świadomą relację między tymi funkcjami domu, które zaprojektowaliby dla każdego ze swoich klientów, a użytkownikiem, tak? Czyli tutaj dostosowują to w pełni do swoich potrzeb, do swoich oczekiwań. Często też te domy, jak na wielu przykładach możemy zobaczyć, są w takim bardzo ciągłym procesie przekształcania, dostosowywania, adaptacji, że ten proces budowy tych domów nigdy się nie kończy. Co jest ciekawe, one bardzo często stają się takimi polami eksperymentów, tak? Tutaj architekt jest uwolniony, powiedzmy, od oczekiwań swojego inwestora, sam jest właśnie sobie sterem i okrętem, tak? I może eksperymentować zarówno na polu formalnym, co wiele z tych domów ilustruje, jak i na polu technologicznym. I tak tutaj, na przykład w tym wyborze domów, w pewnym zbiorze przykładów domów architektów widzimy dom Wandy Venturi, wybudowany przez jej syna Roberta Venturiego, który formalnie odbiega zupełnie od do tego, do czego się przyzwyczailiśmy, jednocześnie powtarza pewne jakby podstawowe elementy domu i to ta swoboda, którą Robert Venturi zyskał właśnie projektując dom akurat tutaj dla swojej matki, też sprawiła, że dzięki temu jakby ten przykład przeszedł do historii architektury, czy inne, na przykład domy Alvara Aalto, w których eksperymentował z materiałami, na przykład z cegłą, jak mur Salto, gdzie jakby to, że właśnie nie miał nad sobą absolutnie nikogo, sprawiało, że mógł w pełni dowolnie kształtować swoją przestrzeń, eksperymentować, zmieniać. I te eksperymenty z jednej strony są bardzo ważne dla historii architektury, tak? Bo właśnie te domy często właśnie przez ten swój nietypowy charakter wpisują się jako takie kamienie milowe w historii architektury, określają pewne nowe sposoby myślenia o przestrzeni, ale z drugiej strony też sprawiają, że taką przestrzeń bardzo trudno jest później wykorzystywać, tak? Jakby trudno ją zachowywać, trzeba zawsze jakby bardzo szczegółowo przemyśleć sposób, w jaki do niej podejdziemy. I to, jak dzisiaj właśnie poprowadzimy te kolejne elementy naszego, kolejne etapy naszego spotkania, to właśnie zaczniemy od takiego eksperymentalnego myślenia o przestrzeni. Zastanowimy się nad tym, jak idee kryją się w przestrzeni, jak można się do nich odnosić, w jaki sposób, w taki w zupełnie inny sposób myśleć o przestrzeni domu. A później przejdziemy właśnie do tej części takiej bardziej współczesnej, gdzie zastanowimy się, jakby co z tymi domami dalej się dzieje, tak? Jakby w jaki sposób możemy to, co dla architekta było pewną przestrzenią swobody twórczej, ale jednocześnie jakby takim prawdziwym, tak, jakby jego własnym mieszkaniem dostosowanym do jego osobistych potrzeb, w jaki sposób to może dalej funkcjonować. Dla nas jest to szczególnie ważne, ponieważ właśnie w ramach projektu, który prowadzimy, który dotyczy twórczości Oskara Hansena, poruszamy się właśnie w takim obszarze problemów. Tutaj być może już Państwo znają, widzieli na wystawach, które odbywały się w Warszawie, przestrzenie domów Oskara i Zofii Hansenów. To jest między innymi mieszkanie na Sędziowskiej, w którym Hansenowie mieszkali od lat 50. do lat 90. i gdzie właśnie starali się w tej bardzo prostej przestrzeni właśnie poddasza domu przekształcić ją tak, by pasowała do ich prywatnych potrzeb, do ich codziennego życia, a jednocześnie była dla nich polem pewnych eksploracji artystycznych, w tym wypadku związanych z teorią formy otwartej, tak, którą Hansen wprowadził w 1959 roku, a przede wszystkim z ideą aktywnego negatywu, która właśnie jakby w oparciu o ten dom została przywoływana, określona i później często wykorzystywana w twórczości architektonicznej Hansenów. Tutaj jeszcze tak, żeby Państwo mogli to zobaczyć, jak to funkcjonuje. Tak, tutaj mamy aktywny negatyw tego mieszkania na Sędziowskiej, który pokazuje sposób odczuwania przestrzeni, tak, jakby negatyw tej przestrzeni, ale taki negatyw emocjonalny, negatyw tego, jak odczuwa przestrzeń mieszkania osoba, która w jego środku się znajduje. Czy drugi dom, który teraz szczególnie nas interesuje, to dom Hansenów w Szuminie. Tu pokazuję tylko jego drobne zdjęcia, natomiast o wiele więcej i o wiele lepszych będą mogli Państwo zobaczyć w naszej publikacji, która wyjdzie w przyszłym roku i właśnie będzie pokazywała Szumin oczami, znaczy w fotografiach Jana Smagi i z tekstem Filipa Springera. Także to już teraz zachęcam do obserwowania, właśnie na wiosnę przyszłego roku ta książka się ukaże. Więc tutaj jakby uzasadniam trochę, dlaczego my ten temat podejmujemy. Natomiast jest on też generalnie, znaczy tak ogólnie ważny w związku z tematem tegorocznej Warszawy w budowie, czyli postacią architekta. I tak jak powiedziałam, to spotkanie podzielimy na trzy części. Najpierw zaproszę Bernharda Leitnera, który jest austriackim artystą i profesorem Wiedeńskiej Akademii Sztuk Stosowanych, który zajmuje się w swojej codziennej praktyce artystycznej relacjami architektury i dźwięku. A dziś opowie o swojej szczególnej roli, jaką odegrał w latach 70., zachowując dom Wittgensteina w Wiedniu. I właśnie temu domowi, chociaż nie jest on domem jakby stricte architekta, tylko filozofa, który na chwilę stał się architektem, poświęcimy pierwszą część dzisiejszego spotkania. O tym domu Bernhard Leitner napisał kilka publikacji. Jest autorem m.in. książki Das Wittgenstein Haus, którą mogą Państwo przeczytać i po niemiecku, i po angielsku. To drugie w wydanie Princeton Architectural Press. Czy książki The Architecture of Ludwig Wittgenstein, a Documentation, będącej podsumowaniem tej batalii o zachowanie domu. Po wystąpieniu Bernharda Leitnera przejdziemy do tej współczesnej, bardziej współczesnej części i Kimberly Mayer, dyrektor Max Center for Art and Architecture w Los Angeles, opowie o przestrzeni, którą na co dzień się opiekuje, o przestrzeni domu Schindlera, austriackiego architekta, który właśnie wyemigrował do Los Angeles i tam postawił bardzo przyjemny i niewielki dom, który po jego śmierci, po tym jak rodzina przestała z niego korzystać, stał się bardzo żywą placówką zbierającą, otwartą na działania artystyczne, otwartą na rezydentów, tak odbywają się tam rezydencje artystyczne i architektoniczne i o tym bliżej właśnie opowie nam Kimberly Mayer. I na samym końcu przejdziemy do wykładu Franka Eschera i Ravi Gunevardeny z Escher Gunevardena Architecture z Los Angeles, którzy opowiedzą nam o bardziej praktycznej części, to znaczy o tym, co z tymi domami, które często właśnie przybierają trochę taki eksperymentalny charakter, możemy robić później, w jaki sposób je konserwować. Frank Escher i Ravi Gunevardena z tym się zetknęli podczas swojej praktyki projektowej bardzo często. To znaczy między innymi przy renowacji Hemisphere Johna Lautnera w Los Angeles, a teraz stale mają do czynienia podczas renowacji domu Amesów w Los Angeles, którą prowadzą razem z Getty Foundation. Także tak to na tyle, jeżeli chodzi o moje krótkie wprowadzenie. I teraz chciałabym zaprosić Bernharda Leitnera, żebyś właśnie opowiedział o domu Wittgensteina w Wiedniu.